Ekonomizer. Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Już od 30 minut trwa spotkanie internetowe webinarium Sukcesja – Zrób to sam. Wydarzenie zorganizowane przede wszystkim z myślą o firmach rodzinnych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Organizatorem spotkania jest Instytut Biznesu Rodzinnego, a gościem dzisiejszego Ekonomizera jest dr Adrianna Lewandowska, prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego. Dzień dobry Pani Prezes.
Dzień dobry Panie Redaktorze, witam serdecznie Państwa.
Webinarium trwa. Czy pomimo tego można jeszcze dołączyć do uczestników tego internetowego spotkania?
Serdecznie zapraszam. Tym bardziej, że tytuł tego webinarium, czy sukcesję można zrobić samodzielnie, czyli zrób to sam, no ma tam pewną intrygę, na którą będziemy odpowiadać w trakcie naszego spotkania, więc serdecznie zapraszam.
Wejście przez Państwa stronę, w jaki sposób możemy
Wejście przez stronę internetową, tak, Instytut Biznesu Rodzinnego. Tam jest wielki baner, nie da się go nie zauważyć, więc zapisy bezpośrednio na stronie Instytut Biznesu Rodzinnego www.ibrpolska.pl.
Ekonomizer. W naszym programie mieliśmy już okazję porozmawiać o sukcesji w firmach rodzinnych, dlatego dziś porozmawiamy na inny temat. Fundacje rodzinne. Co to takiego? Czym jest fundacja rodzinna?
Och, to już bym powiedziała, że rozmawiamy o tym naprawdę ostatnim etapie, o tej koronacji całego naszego procesu, o takim zwieńczeniu, bo fundacja rzeczywiście jest taką decyzją, która kończy cały proces sukcesyjny, jeśli ten proces w tą stronę się rozwinie. No bo rzeczywiście to warto nadmienić, że w naszym powszechnym rozumieniu samo słowo fundacja no kojarzy się z tym, z czym się kojarzyło do tej pory, bo pewnie to się trochę jednak zmieni. Fundacja do tej pory nam się kojarzyła z fundacją pożytku publicznego, z czymś charytatywnym, z czymś społecznym, z jakąś akcją, która jest bardzo dedykowana czemuś, żeby robić dobro i coś zmieniać na świecie. A tutaj mówimy o fundacjach rodzinnych / majątkowych, czyli mówimy o takim organizmie prawnym, którego celem głównym jest to, żeby zachować integralność majątku rodziny, która do tej pory była poddawana różnym procesom niesprzyjającym sukcesji, czyli na przykład dzieleniu tego majątku. No bo wie pan, jak rozmawiamy, panie redaktorze, o tym, że tak sobie, no wyobraźmy sobie, siadamy do tego stołu sukcesyjnego i rozważamy, jak to będzie dobrze podzielić, no docelowo podzielić, tak, czy w ogóle zagospodarować ten majątek. I na przykład mamy trójkę dzieci, czwórkę dzieci, każde z tych dzieci ma już swoje dzieci, nawet malutkie, no ale to są nasze wspaniałe owoce drzewa genealogicznego rozrastającego się, no to tych osób potem, które mają uprawnienie do majątku, jest coraz więcej. No pamiętam, pan, myśmy kiedyś dyskutowali, sukcesja to jest to 5W, przekazywanie wiedzy, władzy, no ale w pewnym momencie też własności. Więc fundacja dotyczy przekazywania tego ostatniego elementu, czyli własności i logiki całej rodziny biznesowej, która tą fundację ustanawia po to, aby wyłączyć tak naprawdę całość tego majątku spod prawa spadkowego, które mamy do tej pory, bo to prawo spadkowe, które mamy do tej pory, nie tylko reguluje w pewien sposób też zachowki, ale też no, jak gdyby w dosyć ograniczony sposób pozwala tym, którzy chcieliby przekazać, dysponować tym majątkiem. No więc tu chodzi o integralność tego majątku.
Ekonomizer. Samo to słowo fundacja może troszeczkę przestraszyć tych przedsiębiorców, którzy nigdy się z fundacjami nie zetknęli. To może wyjaśnimy takie podstawowe zagadki z tym związane. Kto może zostać członkiem fundacji rodzinnej?
Ma pan rację, że to może brzmieć trochę wciąż obco, dlatego że tej ustawy wciąż jeszcze nie mamy. Proszę pamiętać, że my cały czas pracujemy nad nią, cały czas prowadzimy konsultacje. Wiemy, że już jesteśmy coraz bliżej. Zapowiedzi są, że do końca roku te prace się skończą i w przyszłym roku będziemy mogli już korzystać z form fundacji. To tak warto sobie wyobrazić, nie wiem, takie wspomnienie to sobie teraz poczynię, bo dawno samolotem nigdzie nie leciałam. Ale gdyby tak się przelecieć na przykład nad naszą piękną Małopolską i z góry popatrzeć na pola, no to te pola kiedyś były pięknymi łanami, takie rozpościerające się po horyzont. A teraz jak się popatrzy tak z góry, to one są tak mocno poszatkowane, że nawet czasami się człowiek zastanawia, no to jest niesamowite, jak ten paseczek się da zagospodarować. Ta metafora niech nam pokazuje, że główną intencją fundacji jest zachowanie tego, żeby ten majątek służył całej rodzinie w sposób, by był właśnie niepodzielny. No i teraz odpowiadając wprost na pana pytanie, no to kto może być tym fundatorem, kto może korzystać z tej fundacji? No ten, kogo do tej fundacji dopuścimy jako przedsiębiorca, który wnosi o to, żeby taką fundację założyć, spisuje statut. Fundacja powołuje też określone cele, czy jakim celom ma służyć ten majątek. Czy oprócz tego pomnażania, to tam mogą być oczywiście również znane cele, które są przekazywane tym beneficjentom, bo to się określa te osoby korzystające jako beneficjenci. Można szereg założeń poczynić związanych z tym, że dobrze, ten majątek będzie do ciebie, mój drogi, płynął, mój drogi syn, moja droga córko, bo to pokrewieństwo będzie też miało znaczenie i zastosować pewne parametry warunkujące, czyli przy założeniu, że no jednak te studia skończysz, tak? Wtedy uruchamiane są środki, które będą przelewane na twoje konto, bo ta edukacja naprawdę była świetna. Albo studia nie tylko, ale studia i doktorat. No to wtedy będziesz miał premię za tą edukację i te środki jeszcze będą wyższe. Czyli innymi słowy, w statucie możemy zapisywać szereg warunków istotnych z punktu widzenia założyciela tej fundacji, no trochę kierunkujących to, jak on sobie wyobrażał, że tym majątkiem zgromadzonym na rzecz rodziny później ta rodzina będzie dysponować.
Ekonomizer. Pomyślmy może teraz o tych przedsiębiorcach, którzy są najbardziej sceptycznie nastawieni do nowinek tego rodzaju. Nie zetknęli się, więc mają pewne obawy. Po co? Dlaczego warto założyć fundację rodzinną?
Wie pan co, panie redaktorze, myślę, że tych dyskusji to będzie bardzo dużo. I myślę, że każda rodzina jest na tyle inna i na tyle inny ma przypadek, że każda rodzina będzie sobie też indywidualnie takie pytanie nie tylko stawiać, ale te odpowiedzi myślę, że będą bardzo różne. Mogę tak spróbować zarysować takie najbardziej wyraziste i za, i przeciw.
O właśnie, praktyczne przykłady, tak.
Praktyczne przykłady. No dobra, no to kiedy warto byłoby rozważyć taką formę? No jeśli ona wejdzie w takiej formule, jak się rysuje, czyli innymi słowy nie będzie tej potrzeby wypłacania zachowków, które częstokroć, proszę sobie wyobrazić taką sytuację, jest przedsiębiorca, który ma na przykład dwójkę dzieci, jedno w firmie, drugie poza, no i tak ma taki pomysł, że temu dziecku, które jest w firmie, tą firmę kiedyś przekaże, a na przykład dziecku, które nie było aktywne w firmie, przekaże majątek prywatny, który prawdopodobnie będzie miał też inną wartość niż ten majątek pracujący, no relatywnie odpowiednio niższą. I wtedy, będzie już taki moment, gdy otworzy się testament, nawet gdy to było wpisane w testamencie, może nastąpić roszczenie zwrotne do tego spadkobiercy, który otrzymał więcej, żeby było wyrównanie. No i to wyrównanie może powodować, że jest roszczenie wobec firmy nakazujące jakąś część spłat, potem na podstawie wyroku sądu. No i ta spłata może być trudna dla utrzymania płynności finansowej, czyli chcąc zabezpieczyć firmę tak de facto przed roszczeniami osób, które takie prawo do zachowku mają, no bo wynika to wprost z naszego prawa, ustawowego prawa o dziedziczeniu, no to wtedy taka wyciągnięta rączka, która mówi, słuchaj, mi się należy i to rzeczywiście tak jest i mi się należy ten zachówek w wysokości takiej i takiej i ta kwota będzie miała znaczenie dla ciągłości firmy, no to rzeczywiście może to być sytuacja niebezpieczna. Więc nie tylko korzyścią takiej fundacji jest ochrona tego kapitału i taka wspólnotowa myśl, która stoi za tym, no jak tym kapitałem dalej obracać, jak go pomnażać, jak go powiększać, ale też i w drugą stronę, no jak sprawić, żeby nie było takich ryzyk związanych z tym, że któregoś razu, jak już zabraknie tego głównodowodzącego i też tego, który jest właścicielem tego majątku, ktoś się zapyka, ktoś ze spadkobierców pierwszej czy drugiej linii zapuka i powie, no właśnie, takie to, a takie kwoty mi się należą.
Ekonomizer.
Ja mam kiedyś taką niesamowitą dyskusję, ona była u nas na kongresie, mieliśmy panel właśnie fundacje rodzinne, no wtedy oczywiście mówiliśmy o fundacjach zagranicznych, bo ta forma możliwości która jest w tej chwili ciągle w trakcie dyskusji w Polsce, od lat istnieje za granicą i od lat wiele firm rodzinnych, na przykład Armani, tak? Armani też sobie ustanowił fundację rodzinną, do której przekazał cały majątek. Trochę też dlatego, że on nie miał spadkobierców własnych w prostej linii, więc tam inaczej tym majątkiem zagospodarował. Albo firma IKEA również działa w formie fundacji. Dr Edgar również działa w formie fundacji. Więc jak gdyby na Zachodzie jest to dosyć powszechne, przynajmniej rozważanie tej formy, my dopiero zaczynamy o tym mówić i mieliśmy taką dyskusję, chyba 2 lata temu bodajże na kongresie, gdzie w panelu dyskusyjnym rozważaliśmy właśnie, a w zasadzie nasi eksperci zagraniczni, pan profesor Peter May oraz Antoine Maillon, właściciel takich marek jak Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, w mocnym takim starciu, jeden był bardzo za, drugi był bardzo przeciw i pamiętam konkluzję, która wybrzmiewała, w zasadzie to jest ta druga strona, którą podbyta, bo tutaj były te za, czyli wartość, widzimy taką, że ten majątek będzie konsolidowany, że nie będzie tego ryzyka, że płynność finansowa firmy będzie zagrożona w momencie, gdyby ktoś miał to prawo do zachowku, ale z drugiej strony, właśnie usłyszeliśmy dosyć wyraźny głos, ale proszę sobie wyobrazić sytuację, gdy my obserwujemy to, te firmy rodzinne, które przenoszą swój kapitał do fundacji, innymi słowy, trzecie i czwarte pokolenie już nie jest udziałowcem w tej firmie, tylko jest beneficjentem fundacji, a to oznacza, że po prostu ma wypłacane pieniążki z tytułu właśnie bycia tym beneficjentem i oczywiście po spełnieniu wszystkich kryteriów, jakie założył ten fundator. To proszę sobie wyobrazić, że taka osoba, jak to tam pięknie zostało ujęte, jest po prostu wiecznie najedzona. A jak jest wiecznie najedzona, to nie potrzebuje myśleć o tym, jak tą firmę jeszcze rozwijać, jakie szanse wykorzystywać, na jakie rynki nowe wchodzić. No bo jest po prostu najedzona.
Ekonomizer. Czy z tych pani słów moglibyśmy wnioskować, że powołanie fundacji rodzinnej będzie korzystne dla każdej firmy planującej transfery pokoleniowe?
Tu bym nie chciała takiego twierdzenia kropeczką zakończyć. Bym powiedziała, że może być dla wielu na pewno i na pewno warto to przeanalizować jako jeden z bardzo dobrych scenariuszy.
Za chwilę powrócimy do naszej rozmowy, a teraz posłuchajmy piosenki Andrzeja Rosiewicza. Według artysty emocje mają duży wpływ na życie rodzinne, nawet w rodzinie małego Fiacika i Syrenki. Andrzej Rosiewicz śpiewał, że nie tylko z teściami nie wie, nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest już źle. A my wracamy do naszej rozmowy o fundacjach rodzinnych. Gościem Ekonomizera jest dziś prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, dr Adrianna Lewandowska. Jakie są wady, a jakie zalety fundacji rodzinnych?
To trochę żeśmy sobie powiedzieli w naszej pierwszej części i jakbym tak miała skonkludować. Zalety na pewno dotyczą tego, że z jednej strony budujemy sobie taką ciągłość kapitału, bo przypomnę, że główną intencją fundacji jest to, by umożliwić wyłączenie rodzinnego majątku, czyli całej firmy albo grupy spółek, pod zasad prawa spadkowego. I robi się to po to, by właśnie zachować integralność majątku i wyeliminować możliwość podziału tego majątku przez spadkobierców, czyli nie szatkujemy tego pola. To jest wartość sama w sobie, bo głównie kapitał właśnie taki skonsolidowany ma dużo większą moc. Tutaj akurat w piosence było o teściach, nie było tak wprost o wojnach plemiennych, ale w zasadzie można sobie je też wyobrazić. A zwłaszcza jak mówimy o sukcesjach, one się niestety pojawiają. Grono spadkowierców, które zaczyna oceniać, czy zostało to aby dobrze podzielone, czy na pewno mi się należy tyle i czy tam ci rodzice to dobrze to ocenili, ile mi się należy. Innymi słowy, jest to niestety taki obszar, który może wywoływać konflikty, więc celem włożenia tego majątku do fundacji jest również zabezpieczenie firmy przed konfliktami, które w gronie spadkobierców mogą się pojawić. Tym bardziej, że ich jest coraz więcej, prawda? Tych spadkowierców jest, w myśl naszego rozwijającego się drzewa genealogicznego, coraz więcej.
Ekonomizer. Czy moglibyśmy wskazać, w jakich przypadkach najkorzystniej byłoby założyć fundację rodzinną? To znaczy, kto nie powinien mieć tutaj żadnych wątpliwości, że to jest opłacalne?
Myślę, że na przykład ci właściciele, którzy nie wchodzą w procesy sukcesyjne i nawet nie zaczynają rozmowy o sukcesji, trochę dlatego, że mają takie poczucie, że trochę wisi na włosku to, że kolejne pokolenie nie dogada się w kontekście właśnie majątkowym. W sytuacjach, gdzie czujemy, że może być coś takiego, że jest oczekiwanie majątkowe, to myślę, że jest to na pewno warte rozważenia. Wie pan, panie redaktorze, to są emocjonalne procesy. Oczywiście planowanie i myślenie sobie o tym, jak to podzielić, zawsze jest związane z tym, że wyobrażamy sobie, jak ta druga strona zareaguje. Co prawda jeden z zaprzyjaźnionych naszych mecenas mówi, wiesz, robienie testamentów, testamenty się robi z miłości, żeby się już naprawdę zaopiekować tym, kto potem to otworzy. Tylko no niestety to nie zawsze jest tak, że ten, kto to potem otworzy, ma takie poczucie sprawiedliwości, tego, że jego wkład został doceniony w rozwój tej firmy. No a już nawet gdybyśmy same te konflikty pominęli, no to też to rozdrobnienie kapitału, które potem po prostu nie może działać tak mocno, jak działa, kiedy staje się niepodzielny, bo chyba to bym chciała wyboldować. Majątek, który wkładamy do fundacji, jest majątkiem niepodzielnym.
Ekonomizer. Jeżeli założymy, że przedsiębiorca planuje budowę takiej firmy wielopokoleniowej, to czy to jest dobre założenie, że powinien rozpocząć od założenia fundacji rodzinnej?
Powinien rozpocząć od rozmów na ten temat. Myślę, że samo założenie fundacji już jest takim aktem w zasadzie prawnym, który konstytuuje jego myśli, jego idee, jego logikę i wizję, którą w sobie ma. No ja bym tutaj jednak rekomendowała, żeby zacząć od rozmów. No zresztą najpierw bym zaczęła od monologu, wie pan? Najpierw bym zaczęła od tego, czy to na pewno dla mnie jest dobre. Od poczytania paru artykułów dobrze napisanych na ten temat. Książki, niedługo się publikacja ukaże też w tym temacie. Myślę, że też nie jedna. Czyli trochę, żeby oswoić, albo zapraszam do kontaktu, możemy sobie porozmawiać. Czyli najpierw takie myśli właśnie właścicielskie, czy to może być dla mnie. Potem jednak rozpoczęcie świadomego procesu sukcesyjnego, czyli dlaczego chcę to zrobić. Jak będę wiedzieć, dlaczego chcę to zrobić, jakim celom ma służyć to dla mnie, no to rzeczywiście wtedy zapraszam rodzinę do dialogu. Dobrze, żeby rodzina też, no przynajmniej ci, którzy są współdecydentami albo mają być potem ewentualnie beneficjentami, żeby usiąść i porozmawiać i spisać konstytucję rodzinną. Konstytucję, która reguluje zasady i mówi na przykład, jak chcemy, żeby ta fundacja działała, czyli jakim celom, poza tą myślą taką finansową, integralną, jakim celom ma służyć, bo na przykład ona może też wspierać, nie wiem, beneficjentów od strony edukacyjnej, o której żeśmy mówili, ale też na przykład medycznej, od strony zabezpieczenia zdrowotnego. Trochę może działać jak polisa na życie. Ma wiele różnych możliwości, które wpisujemy sobie potem do statutu, a zanim statut zrobimy, to warto właśnie sobie to przeanalizować, zrobić porządek, wpisać w konstytucji te zasady, które nam są bliskie, dla nas są ważne i potem już to już w zasadzie jest konsekwencją tego, robimy z tego formę statutu, w którym zawieramy te wszystkie ustalenia, które były istotne z punktu widzenia całej rodziny.
Ekonomizer. Mówiła pani o rozwiązaniach przyjmowanych za granicą. Przede wszystkim wskazywała tutaj pani na te wielkie firmy, firmy o gigantycznych obrotach, których właściciele tworzyli fundacje rodzinne. A jak wygląda praktyka, jeśli chodzi o mniejsze firmy za granicą? Czy to też jest powszechne?
W zasadzie mamy temat nierozpoznany, bym tak powiedziała. Nie, w literaturze do tej pory przywoływane są te firmy raczej duże, które z jakichś powodów ten majątek uznają za na tyle rozwinięty czy rozbudowany, że w sposób szczególny, bo utrzymanie fundacji też kosztuje. Fundacja musi mieć swój zarząd, fundacja musi mieć organ, który nią zarządza, więc to od pewnej wielkości zaczyna być to temat. No trudno mi powiedzieć jeszcze, jak to będzie w Polsce wyglądało. No cały czas prace trwają, prace legislacyjne, które oczywiście też wsłuchujące się w głos przedsiębiorców. Nie wiem, gdyby ktoś będący przedsiębiorcą też chciał, żeby jego głos był ważny. Też my zbieramy te głosy, przekazujemy potem, bo Instytut Biznesu Rodzinnego bardzo aktywnie od samego początku uczestniczy w tych pracach legislacyjnych, więc również zapraszam serdecznie do kontaktu w tej sprawie. I trochę trudno mi powiedzieć, na czym ostatecznie skończą się te prace. Na ten moment myślę, że to dla całkiem małych firm niekoniecznie będzie dobre rozwiązanie. Przypuszczam to na podstawie tego, jak to jest na Zachodzie. Od pewnej wielkości staje się to po prostu opłacalne.
Ekonomizer. Na co dzień przeprowadza Pani procesy sukcesyjne i współpracuje Pani z rodzinami biznesowymi. W związku z tym, na podsumowanie naszej rozmowy, poproszę jeszcze o Pani propozycję. Co powinien zawierać projekt ustawy porządkującej sprawy fundacji rodzinnej według dr Adrianny Lewandowskiej?
Ale mnie pan teraz zastrzelił, panie redaktorze.
Proszę pomóc w tej sprawie, no bo jeżeli są potrzebne jakieś modyfikacje, zmiany, pomysły dobrze widziane, no to może rzeczywiście ktoś, kto będzie miał na to wpływ, słucha naszej audycji.
Było kilka rzeczywiście takich znaków zapytania, czy na pewno całe prace, czy prace idą w dobrą stronę. Oczywiście te projekty przygotowują super przygotowani do tego eksperci, koledzy, radcy prawni i mecenasi. W związku z tym ja trochę, że tak powiem, mogę przekazać to, co my słyszymy od naszych przedsiębiorców i co dla nich jest ważne. Zresztą robimy to na bieżąco, ale być może rzeczywiście jako inspiracja. Po pierwsze, padały głosy, czy na pewno samo słowo fundacja jest istotnie najlepsze i szereg różnych propozycji, które być może trochę by jakoś inaczej to próbowały ubrać w słowa. No tutaj chyba jednak nie jesteśmy w stanie znaleźć jakiejś alternatywy do końca dobrej. Trochę też dlatego, że cały świat mówi na taką organizację, taką formę prawną, po prostu fundacja. To jest wiele lat praktyki i byśmy byli jedynym krajem, który by po prostu nazwał to inaczej. Więc to jest pierwsza rzecz, że w takich głośnych dyskusji i debatach, która się pojawiała. Drugą rzeczą jest to, jak skonstruować tą fundację, żeby ona rzeczywiście działała w taki sposób, żeby nie było możliwości tych roszczeń zachowkowych. No to jest szalenie ważne. Tu na razie wiem, że te dyskusje wciąż trwają. To nie jest proste, dlatego że no tutaj mogę się oprzeć na tym, co mówią koledzy z prawa spadkowego, którzy twierdzą, no, że to rzeczywiście wyjęcie spod prawa spadkowego całej fundacji może być, jak gdyby, no, może mieć różnego rodzaju konsekwencje, czyli trzeba to dyskutować z różnymi ministerstwami, z Ministerstwem Finansów, ale też dużo szerzej. To jest taka interdyscyplinarna sprawa. A trzecia rzecz, to już też dosyć mocno wybrzmiało w konsultacjach, czy fundacja będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą, no, z rekomendacją taką, żeby to było możliwe, no bo całym w zasadzie istotą jest to, żeby ona była podmiotem ściśle działającym biznesowo. Więc to były takie trzy główne wątki w dyskusji, które się pojawiły. No ja myślę, że one zostały uwzględnione. Jeszcze oczywiście nie mamy tego potwierdzenia, bo jak mówię, prace trwają i ten głos cały czas jest przedsiębiorców słuchany, no na odpowiedzi czekamy.
Do sprawy firm rodzinnych i fundacji rodzinnych na pewno będziemy jeszcze wielokrotnie wracali. Gościem Ekonomizera była dziś prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, dr Adrianna Lewandowska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
Piotr Tomczyk na kolejnego Ekonomizera. Zapraszam już za tydzień.
Ekonomizer.